Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Siódmego kwietnia wita Państwa Beata Zajączkowska. Aktualności watykańskie, intencje modlitewne na kwiecień oraz rubryka o świętym Franciszku Ksawerym w 500-lecie jego urodzin. To wszystko złoży się na piątkowy magazyn. Tak jak przez cały Wielki Post rozpoczynamy refleksją Jana Pawła II o dekalogu.
Nie pożądaj żony bliźniego twego.
Kulturę europejską tworzyli męczennicy trzech pierwszych stuleci. Tworzyli ją także męczennicy na wschód od nas w ostatnich dziesięcioleciach i u nas w ostatnich dziesięcioleciach. Tak, tworzył ją ksiądz Jerzy. On jest patronem naszej obecności w Europie za cenę ofiary z życia. Tak jak Chrystus ma prawo obywatelstwa w świecie, ma prawo obywatelstwa w Europie, dlatego że dał swoje życie za nas wszystkich, ma prawo obywatelstwa wśród nas i wśród wszystkich narodów tego kontynentu i całego świata przez swój krzyż. Tajemnica serca, które przebodli, tajemnica serca, w które się wpatrywali, to są ci wielcy pionierzy Europy, przeszłości na przyszłość. Taką miarę europejskości przyjmujemy. Taką miarę europejskości pragniemy podjąć i kontynuować, a nie pozwolimy sobie zaniżyć tej miary. Tak, oczywiście Europa to są także dzieje wielkich kryzysów. Dzieje kryzysu europejskiego, który ma wiele korzeni, który trwa i rozwija się, który trwa i rozwija się i w naszych czasach ma także swój dalszy ciąg, niestety w tym stuleciu tragiczny. W tym stuleciu tragiczny ciąg. To przecież w tym stuleciu stworzono ten światopogląd, w imię którego człowiek może odbierać życie drugiemu człowiekowi. Dlatego, ponieważ z innej rasy, ponieważ ma taką grupę etniczną, ponieważ jest Żydem, ponieważ jest Cyganem, ponieważ jest Polakiem, rasa panów i rasa niewolników. A potem znowu mit klas. To wszystko jest także dziedzictwo europejskie. Ale z tego się mamy wyzwalać. Europa potrzebuje odkupienia. Świat potrzebuje Europy odkupionej.
Z udziałem Benedykta XVI w Watykanie odbyło się drugie w obecnym pontyfikacie spotkanie szefów dykasterii Kurii Rzymskiej. Pierwsza taka narada miała miejsce 13 lutego. Tego rodzaju spotkania, które zwyczajowo odbywają się przy drzwiach zamkniętych, porównuje się z posiedzeniami Rady Ministrów. Podczas takich okresowych konsultacji omawiane są aktualne problemy Kościoła i szczegółowe zagadnienia dotyczące kompetencji różnych dykasterii równocześnie.
Natomiast rano Benedykt XVI wysłuchał kolejnego kazania wielkopostnego wygłoszonego w kaplicy Redemptoris Mater przez ojca Raniero Cantalamessę. Kaznodzieja domu papieskiego swoje rozważanie poświęcił śmierci Chrystusa w doświadczeniu artystycznym i literackim. Skupił się przy tym na dwukierunkowej dynamice twórczości pasyjnej opartej na Ewangelii. Słowo, obraz czy dźwięk są wyrazem uprzedniego przeżycia wiary przez artystę, a zarazem wywołują u odbiorcy określone uczucia i pytania względem rzeczy ostatecznych, w tym osobistej relacji wobec Boga.
W Sassone di Ciampino pod Rzymem odbywa się pierwsze międzynarodowe spotkanie osób odpowiedzialnych za organizację Światowych Dni Młodzieży. Zorganizowała je Papieska Rada do Spraw Laikatu, mówi przewodniczący tej dykasterii arcybiskup Stanisław Ryłko.
Celem tego spotkania jest przede wszystkim bilans pastoralny Światowego Dnia Młodzieży w Kolonii i równocześnie otwarcie przygotowań do następnego Światowego Spotkania Młodych w Sydney w Australii. Fakt, iż w tej konferencji biorą udział delegaci z 90 krajów świata, z wszystkich kontynentów, świadczy o tym, iż Światowe Dni Młodzieży stały się dzisiaj ważną częścią składową duszpasterstwa młodych w skali światowej. I to napawa wielką radością i nadzieją. Światowe Dni Młodzieży, aby przynieść rzeczywiste owoce, muszą bowiem znaleźć oparcie i przedłużenie w zwyczajnym duszpasterstwie młodych. W Niedzielę Palmową wszyscy będziemy uczestniczyć w obchodach Dnia Młodzieży diecezji rzymskiej, któremu przewodniczył będzie Benedykt XVI. Na zakończenie mszy świętej będzie miał miejsce symboliczny gest przekazania krzyża Światowych Dni Młodzieży oraz ikony Matki Bożej przez młodzież z Niemiec młodym Australijczykom. W ten sposób zostanie zainaugurowana w sposób oficjalny droga przygotowania do spotkania młodych w Sydney. Tematem obecnego Światowego Dnia Młodzieży są słowa Psalmu 118. Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. Ojciec Święty zachęca młodych do odkrycia roli Słowa Bożego w życiu każdego chrześcijanina. Święty Hieronim mówi, nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Nie wystarczy Biblię mieć w swojej biblioteczce, trzeba ją czytać. Pięknie na ten temat pisał u nas w Polsce Roman Brandstetter, a jego krąg biblijny jest doskonałym wprowadzeniem do lektury Pisma Świętego. Kończąc, życzę młodym w Polsce, aby przy okazji tego Światowego Dnia Młodzieży odkryli na nowo wartość i piękno Słowa Bożego. Słowa, które jest źródłem życia i źródłem światła, źródłem życia wiecznego.
Mówił przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Laikatu arcybiskup Stanisław Ryłko.
W kwietniu, zgodnie z papieską intencją ogólną, modlimy się, aby we wszystkich krajach szanowano indywidualne, społeczne i polityczne prawa kobiety. Komentarzem do tej intencji może być to, co Jan Paweł II pisał przed 10 laty w orędziu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Zwracał on uwagę na przeszkody, które w wielu częściach świata nie pozwalają kobietom włączyć się w pełni w życie społeczne, polityczne i gospodarcze. Przede wszystkim lekceważy się często macierzyństwo, choć powinno być należycie doceniane, bo przecież samo swoje istnienie ludzkość zawdzięcza kobietom, jako żonom i matkom. Niesprawiedliwe jest, gdy wobec tych kobiet stosuje się dyskryminację ekonomiczną i społeczną, bo wybrały jedno z fundamentalnych ludzkich powołań.
Kobietom trzeba zapewnić rzeczywistą równość z mężczyznami we wszystkich dziedzinach, a więc równą płacę za tę samą pracę, opiekę nad pracującą matką, równe możliwości awansu zawodowego, równość małżonków z punktu widzenia prawa rodzinnego oraz pełne demokratyczne prawa i obowiązki obywatelskie. Postęp rzeczywistej emancypacji kobiet jest nakazem sprawiedliwości i warunkiem dobrobytu społeczeństwa, pisał przed 10 laty Ojciec Święty. Środki przekazu, takie jak prasa, film, radio, telewizja, są w stanie wywrzeć przemożny wpływ na społeczeństwo, aby nauczyło się cenić prawa kobiet i ich szczególne zalety.
Papież poleca też intencję misyjną na obecny miesiąc. Zachęca do modlitwy, aby Kościół w Chinach mógł wypełniać swą misję ewangelizacyjną, ciesząc się pokojem i wolnością. Wspomniane intencje zatwierdził już Jan Paweł II w ostatnim dniu roku 2004, na kilka miesięcy przed śmiercią. Zmarłemu papieżowi bardzo zależało na Chinach. Dobrze wiedział, co to znaczy prześladowanie i więzienie wierzących. Dlatego starał się być zawsze bliski katolikom chińskim nie tylko słowem, ale też konkretnymi wysiłkami, powiedział kardynał Stanisław Dziwisz w wywiadzie na łamach włoskiego dziennika La Repubblica. Wzorem swego poprzednika również Benedykt XVI darzy Chińczyków szczególną miłością. Wyrazem tego było mianowanie jednym z 15 nowych kardynałów biskupa Hongkongu Josepha Zhenzekyuna.
W komentarzu do kwietniowej intencji misyjnej opublikowanym przez Kongregację do Spraw Ewangelizacji Narodów rektor papieskiego Uniwersytetu Urbanianum, ksiądz Ambrogios Preafico, zwraca uwagę, że misja Kościoła nie odrzuca tego, co dobre i prawdziwe w kulturach ewangelizowanych ludów, żywiąc do nich wielki szacunek. Przykładem tej metody misyjnej może być włoski jezuita ojciec Matteo Ricci, zmarły na początku XVII wieku w Chinach. Rektor Urbanianum przypomina, że w Rzymie studiuje obecnie wielu chińskich księży. Miejscowe duchowieństwo, znając własną kulturę, będzie mogło lepiej wyjaśnić w swym kraju nakaz misyjny Chrystusa. Módlmy się, kończy ksiądz Preafico, aby Kościół w Chinach zawsze mógł swobodnie pełnić swą misję oraz by ustała tam wrogość wobec biskupów i księży. Ta większa wolność służyć będzie dobru samych Chin.
Na szlakach nowożytnej ewangelizacji. Święty Franciszek Ksawery.
Przed mikrofonem ksiądz Adam Wolanin, jezuita.
Poprzednia audycja objęła pierwszy etap misyjnej podróży Franciszka Ksawerego aż do jego wyjazdu z wyspy Sokotry. Dzisiaj rozpoczynamy z nim misyjną przygodę na zachodnim wybrzeżu Indii. 6 maja 1542 roku okręt z Franciszkiem Ksawerym na pokładzie przybił do zachodniego brzegu Indii, do ruchliwego wtedy portu w mieście Goa. W owych czasach to miasto stanowiło bardzo ważny ośrodek handlowy, a po zdobyciu go przez Portugalię w 1510 roku stało się także bazą dla intensywnych i ożywionych misjonarskich wypraw na terytoriach podległych Portugalii. Parę lat przed przybyciem tam naszego misjonarza, a dokładnie w 1534, miasto Goa zostało podniesione do rangi stolicy biskupiej, a w 1557 stało się stolicą arcybiskupią. Od 1962 roku Goa, miasto federacyjnego stanu o tej samej nazwie, należy do Indii. Wkrótce po przybyciu do Goa Franciszek Ksawery poświęcił się całkowicie pracy misyjno-duszpasterskiej, a przede wszystkim katechizacji. Centrum jego działalności był niewielki kościół pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej, a jego katechizacja obejmowała zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Metoda tej katechizacji była bardzo prosta i miała na celu przekazanie podstawowych prawd chrześcijańskiej wiary. Na podstawie relacji niektórych osób, które znały działalność tego misjonarza w Indiach, a szczególnie na podstawie relacji Manuela Teixeiry, Goańczyka pochodzenia portugalskiego, czy też raczej Portugalczyka mieszkającego w Goa, wiadomo, jak wyglądała katecheza prowadzona przez Franciszka Ksawerego. Na swoje katechezy nasz misjonarz zwoływał wszystkich dzwonkiem, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Katechezę rozpoczynał od śpiewania lekcji, które wcześniej sam ułożył odpowiednio w wiersze, a następnie w celu lepszego zapamiętania treści podawanej katechezy kazał te wiersze powtarzać. Potem przy pomocy bardzo prostych i zrozumiałych dla wszystkich słów wyjaśniał poszczególne punkty chrześcijańskiej wiary. Metoda śpiewnego nauczania bardzo szybko przyjęła się w całych Indiach i cieszyła się tam wielkim powodzeniem. Na ulicach często słyszano dzieci i dorosłych śpiewających dekalog, czyli 10 przykazań oraz inne wyuczone prawdy wiary. Relacjonujący o tym Manuel Teixeira podkreśla, że czynili to bardzo chętnie i z ogromną radością, jak gdyby dla zabawy. Pobyt Franciszka Xaverego w Goa trwał zaledwie 5 miesięcy. Gdyby od niego samego zależało, to chętnie by już tam pozostał, ale wspomniany poprzednio gubernator de Souza zasugerował mu wyjazd w dalszą drogę, podobnie jak to zrobił wcześniej, kiedy Franciszek znajdował się wśród mieszkańców wyspy Sokotry. Zanim wyruszył z Goa w dalszą podróż misyjną, Franciszek napisał do swoich współbraci w Rzymie 3 listy, wszystkie z tą samą datą, 20 września 1542 roku. W tych listach wspomina m.in. o wielkiej potrzebie kapłanów, którzy mogliby głosić chrystusową Ewangelię mieszkającym tam poganom i morom, czyli muzułmanom. Wspomina też, że w tę nową podróż apostolską udaje się z 2 diakonami oraz 1 klerykiem po tak zwanych niższych święceniach. Wszyscy 3 są Hindusami, oczywiście nie w znaczeniu przynależności do religii hinduistycznej, lecz w znaczeniu narodowości. Nowe miejsce, do którego się udaje, pisze Franciszek, to przylądek Komorin, który znajduje się w najbardziej wysuniętym na południe punkcie Półwyspu Indyjskiego. We wspomnianych listach nasz misjonarz wyraża ogromną radość, przede wszystkim z tego, że według zapewnienia gubernatora kraj, do którego się udaje z towarzyszącymi mu Hindusami, daje ogromne szanse na pozyskanie wielu dusz dla Chrystusa i Jego Ewangelii. Wspomniane listy Franciszka Xaverego są po części jego osobistym wyznaniem i świadectwem jego apostolskiej troski o duchowe dobro ludzi. Oczywiście misjonarz nie łudzi się, że ta nowa misja będzie łatwa. Wprost przeciwnie, Franciszek jest świadomy, że będzie to zadanie trudne z różnych powodów. Pomijając ogromne zmęczenie długą podróżą i zmaganie się z osobistymi trudnościami, zwraca on uwagę na niezwykle palące słońce, leczenie niezliczonych chorób duchowych, a przede wszystkim na sam fakt przebywania w kraju bałwochwalców, jak sam się wyraził, o mieszkańcach tego regionu. Jednakże wszystkie te trudności, wyznaje Franciszek, mogą przemienić się w wielką pociechę i radość, gdy się je będzie znosić dla miłości Chrystusa naszego Pana. Dla miłości tegoż Chrystusa Pana Franciszek Xawery prosił Ignacego, by mu napisał list i przekazał w nim wiadomości o wszystkich współbraciach, albowiem sprawi to jego sercu wielką pociechę. Franciszek prosi ponadto Ignacego i pozostałych współbraci w Rzymie, aby dla jego skuteczniejszej służby Bogu zechcieli mu wskazać metodę, którą winien stosować w swojej misyjnej pracy wśród pogan i muzułmanów, żeby uniknąć błędów i nawrócić ich na świętą wiarę chrześcijańską. Co do swej roli i znaczenia podejmowanej przez niego pracy, Franciszek z pokorą uznaje się za nic niewartą rzecz, dosłownie za proch i popiół, ale wyraża mocną nadzieję, że Chrystus Pan będzie mógł wiele przez niego zdziałać dla pomnożenia chrześcijańskiej wiary w tym nowym regionie, do którego sam go wzywa. I dodaje jeszcze w tych samych listach, że gotów jest stać się na zawsze niewolnikiem tych, którzy chcieliby poświęcić się całym sercem pracy w tej winnicy pańskiej, do której on sam się udaje. Podróż misyjna z Goa ku południowemu wybrzeżu Półwyspu Indyjskiego oraz misyjna działalność Franciszka Xawerego wśród poławiaczy Perę będzie przedmiotem naszej następnej audycji.
Była to audycja z cyklu Na szlakach nowożytnej ewangelizacji w opracowaniu księdza Adama Wolanina.
Radio Watykańskie. Rubryką o świętym Franciszku Xawerym w 500-lecie jego urodzin kończymy nasz piątkowy magazyn. Dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jesus Chrystus.